Niechaj ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Filch. Proszę Państwa, już dawno nie zajmowałem się obszarem sztucznej inteligencji i mam zamiar to dzisiaj zmienić, znaczy nadrobić, w pewnym sensie nadrobić. Wszedłem w tak zwanej Rzeczpospolitej, czyli w gazecie z udziałem żydowskim od pewnego czasu, z udziałem Sorosza, film Kapitał Sorosza, a więc Rzeczpospolitej, został opublikowany artykuł, czy OpenAI stworzyła technologicznego dżina korporacyjna dla nowolatwa. Więc tutaj to jest, jak powiedziałem, Rzeczpospolita, z dnia chyba dzisiejszego, to znaczy 3.12. I aczkolwiek tutaj tego nie ma, więc może to być, no wszystko. Ja to widzę jako, ja widzę ten artykuł z innego, ten artykuł Rzeczpospolitej z innego portalu. O. Niejaki Hubert Kozioł. A proszę Państwa, ten artykuł mówi o dwóch różnych sprawach. Naprawdę dwóch różnych i ta druga sprawa mnie zupełnie nie interesuje. Mnie interesuje to, co zostało przedstawione w Lidzie. To oczywiście sprawa odwołania sama Altmana. To myślę, że spora część z Państwa o tym słyszała. Z szefowania OpenAI i on w pewnym momencie przeszedł do Microsoftu, no, po czym wrócił. Ale dlaczego został przez zarząd OpenAI wyrzucony z pracy? No właśnie. I tutaj cytuję Lid. Z przecieków wynika, że w laboratoriach spółki mógł powstać model sztucznej inteligencji, potrafiący samodzielnie rozwiązywać zadania matematyczne. To byłby duży problem. Znaczy, przepraszam, to byłby duży przełom. Oczywiście problem również, ale przełom. Niektórzy podejrzewają, że to również prawdziwy powód afery z odwołaniem Sama Altmana. I teraz... tak naprawdę ten artykuł, 90% tego artykułu mówi o tych sprawach związanych z OpenAI, z Microsoftem, z gigantycznymi pieniędzmi, które się wokół tych projektów pętają, natomiast to mnie zupełnie nie interesuje, kompletnie. Mianowicie jest pierwszy duży akapit jest związany właśnie z tymi różnymi przewałami na linii Altman, OpenAI, Microsoft w tle, do którego odszedł Altman. Ale to mnie zupełnie nie interesuje. Natomiast interesuje mnie samo jądro sprawy. I tutaj w podtytule inteligencja. Inteligencja jest tekst, co następuje. Superinteligencja. Według agencji Reutersa w dniach poprzedzających odwołanie Altmana część pracowników OpenAI miała zwrócić uwagę zarządu na realizowany przez spółkę program Q, znany również jako Q-Star. Miał on być przełomem w badaniach nad sztuczną inteligencją, umożliwiających modelowi AI, nie modelowi, tylko algorytmowi AI, przewyższać ludzi w zadaniach najbardziej wartościowych ekonomicznie. Na dwa dni przed odwołaniem Altmana ze stanowiska miała o tym modelu rozmawiać z pracownikami Mira Murati, ówczesna członkini zarządu, która stała się później na całe 3 dni prezesem OpenAI. I teraz, co takiego przełomowego miało być w projekcie QStar? Jeśli przedstawimy programowi ChatGPT, pewnie Państwo znacie, lub jego bardziej zaawansowanej wersji, jaką jest GPT-4, problem matematyczny do rozwiązania, jakikolwiek, to udzieli on nam odpowiedzi, do której dojdzie, wykorzystując wielką bazę tekstów, i będzie słowo po słowie decydował, jaka może być prawidłowa odpowiedź. Może. W trakcie tego procesu ChatGPT może generować odpowiedzi, które będą błędne, no całkowicie bezsensowne. Natomiast model QStar jest rzekomo zdolny do samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych. To oznacza, cytuję, że reprezentuje on wyższy poziom rozwoju i można go uznać za tak zwaną silną sztuczną inteligencję. Taka technologia ma potencjał, aby przewyższyć ludzi pod względem kreatywności, zdolności do rozwiązywania problemów czy podejmowania decyzji. I teraz niezwykle ważny akapit. Jeśli możesz stworzyć sztuczną inteligencję, czy algorytm, który potrafi rozwiązać problem, którego rozwiązania nie widział wcześniej w swoich ogromnych zbiorach danych treningowych, czyli nie było takich danych treningowych, to jest to wielka sprawa, nawet jeśli zadanie matematyczne jest relatywnie proste. Rozwiązanie trudniejszych zadań może być jeszcze bardziej ekscytujące, wskazał Andrew Rogoiski, naukowiec z Uniwersytetu Surrey. To jest to, co jest najistotniejsze. Nie będę czytał dalej, bo to, jak powiedziałem, to są sprawy związane z Altmanem, to jest polityka korporacyjna, to rzeczy, które mnie zupełnie nie interesują. Tutaj w tym akapicie zostało powiedziane coś, czego ja nie spodziewałem się tak szybko usłyszeć. Mianowicie przeczytam to jeszcze raz. Jeśli możesz stworzyć sztuczną inteligencję, która potrafi rozwiązać problem, którego rozwiązania nie widziała wcześniej w swoich ogromnych zbiorach danych treningowych, to jest to wielka sprawa, nawet jeśli zdanie matematyczne jest relatywnie proste. Proszę Państwa, ja ilekroć mówiłem o sztucznej inteligencji, ilekroć sam myślę o sztucznej inteligencji, no powiedzmy sobie, dla mnie to jest oczywistość. Ale ilekroć Państwu mówię o sztucznej inteligencji, o algorytmach sztucznej inteligencji, o tworzeniu tych algorytmów, o przygotowywaniu danych do tworzenia algorytmu sztucznej inteligencji, to zawsze mówię, powtarzam, że najważniejsze są dane treningowe. Że właściwie, jeśli nie ma danych, tak cały czas mówiłem w ten sposób. Cały czas w ten sposób myślałem i, no cóż, do dzisiejszego dnia myślę w dalszym ciągu. Że jeśli algorytm ma rozwiązywać jakieś zadanie, to on musi mieć gigantyczną ilość danych treningowych. To znaczy, im większą ilość tych danych treningowych, tym więcej. Co to są dane treningowe? Dane treningowe to są dane, które historyczne, na podstawie których zrealizowano już jakieś wyniki. Na podstawie których tych danych treningowych otrzymano satysfakcjonujące wyniki. I zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe do tych danych treningowych są zapisane w bazie danych treningowych. I jeśli tworzymy algorytm, to do tej pory tak sądziłem, niezbędne było posiadanie możliwie jak największej ilości danych treningowych, które by na podstawie których ten algorytm się uczył. Dam przykład. Mnie zawsze bardzo bliski, mianowicie służba zdrowia. Otóż proszę sobie wyobrazić, że powiem o swojej chorobie, którą przeżyłem 8 lat temu, mianowicie gruźlicy. Bardzo niebezpieczna choroba, na którą zarażone może być 2/3 populacji chińskiej. Tak. To również przeczytałem wtedy, kiedy byłem w szpitalu, kiedy się leczyłem. Otóż 2/3 populacji, a z 1,5 miliarda. Otóż jeśli ja uważam, myślę, że w Chinach w tej chwili już istnieje algorytm sztucznej inteligencji, który by miał olbrzymie ilości danych treningowych. To znaczy, te dane treningowe to dane pojedynczego człowieka, znaczy każda dana, znaczy pojedyncza, pojedynczy rekord. To są dane człowieka, niekoniecznie musi być to imię i nazwisko, ale kobieta, mężczyzna, wiek i co najistotniejsze, no czy oczywiście podstawowe badania, krwi, moczu i tak dalej, i tak dalej. Ale podstawowym elementem byłby, podstawowym elementem tych danych treningowych byłby obraz RTG, jego płuc, tego człowieka. I wskazanie, w którym miejscu te płuca są zajęte przez te pałeczki Kocha. Bo działanie właśnie pałeczek Kocha powoduje, że rozwija się choroba pod tytułem gruźlica. Otóż, jeśli takich elementów, takich danych, takich rekordów byłyby setki tysięcy, a najlepiej kilka milionów z całych Chin, to wtedy, znaczy im większa ilość tych rekordów, czyli innymi słowy, im większa ilość ludzi przebadanych w ten sam sposób, zdiagnozowanych w ten sam sposób, a więc im większa ilość tych rekordów, tym większe prawdopodobieństwo, czyli tam zbliżone do jedności, tam 98, 99, 97%, więc tym większe prawdopodobieństwo, że algorytm sztucznej inteligencji, który się będzie uczył na takich danych treningowych, na takiej ilości danych treningowych, właśnie z takim prawdopodobieństwem 90 ileś tam procent, 7, 8, 9 procent wskaże kolejnego pacjenta, którego dane zostaną wrzucone, już nie testowe, dane zostaną wrzucone do tego systemu sztucznej inteligencji. A więc cały czas tłumaczę Państwu, że ja postrzegałem do tej pory działanie sztucznej inteligencji. Czyli naprzód musi być ogromna ilość danych testowych, które są sprofilowane pod określoną rzecz, pod określone pytanie. W tym przypadku, czy pacjent ma gruźlicę, czy też nie. No i jeśli jest odpowiednia ilość tych danych testowych, odpowiednio duża ilość lub bardzo duża ilość, no to im większa ilość tych danych testowych, im większa ilość danych testowych, na których się ten algorytm uczył, tym większe prawdopodobieństwo, że on wskaże kolejnego pacjenta, który się wśród wielu pacjentów, na przykład zdrowych, wskaże tego jednego, który ma gruźlicę. No i tak było do dzisiaj. Tak było do dzisiaj. Do niedawna, kilka minut temu. Kilkanaście minut temu. Natomiast teraz okazuje się, że w tym OpenAI, a w tym projekcie QStar, mieli zupełnie inaczej, podeszli do sprawy zupełnie inaczej. Nie wiem, naprawdę, nie potrafię tego zrozumieć. No ale będę się musiał z tym tygodniami przespać. Być może zanim to zrozumiał. Otóż, jeśli jest wystarczająco, znaczy jeśli jest gigantyczna baza danych, nie miliony, tylko miliardy rekordów, z różnych dziedzin, jak rozumiem. To odpowiednio skonfigurowany ten algorytm będzie potrafił między innymi rozwiązać zadanie matematyczne, mimo tego, że no nie wiem, że w ogóle nie było tam zadań matematycznych. Coś mi się to wydaje mało prawdopodobne. Może różne zadania matematyczne były, akurat nie takie same. No ale jeśli... Oczywiście ja nie jestem matematykiem w tym sensie, że nie skończyłem matematyki, ja bardzo lubię matematykę, ale od dziesiątków lat, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby móc rozwiązać zadanie na przykład ze stereometrii, mając tylko w bazie danych zadania testowe wykonane. Zadanie testowe na przykład z algebry. No, trudno mi sobie to wyobrazić. Znaczy, na razie to jest niemożliwe. Ale z tego tekstu wynika, znaczy, tutaj powiedziano o tym, że to zadanie matematyczne. No dobrze, ale jeśli to będzie zadanie nie matematyczne, tylko na przykład postawią go wojskowi. Na przykład to, co zrobili wojskowi izraelscy, którzy już kilka lat temu, ze 3-4 lata temu, a w czasie poprzedniej nie tyle, nie pamiętam, czy to była intifada, czy jakaś tam kolejna ruchawka między Izraelem a Autonomią Palestyńską, a Strefą Gazy, że oni wtedy po raz pierwszy sami się przyznali do tego, że stworzyli algorytm sztucznej inteligencji, który im podpowiedział, gdzie należy szukać jakby miejsc, w których znajdują się ludzie Hamasu. Czyli innymi słowy, to nie jest kwestia, znaczy, jak rozumiem, jeśli ja dobrze rozumiem, to, co ten projekt QSAR, tam sprawa rozwiązywania zadania matematycznego, czy zadań matematycznych, to była tylko egzemplifikacja pewnego rozwiązywania pewnego problemu. To znaczy, bez danych konkretnych, bez danych pod tytułem na przykład zadanie matematyczne, które by były już w bazie danych, rozwiązać zadanie matematyczne. Nie wiem, jak to jest możliwe, nawet przy gigantycznej ilości baz danych, powiedzmy sobie, taką, jaką dysponuje Google, prawda? A Google dysponuje gigantyczną, największą pewnie na świecie bazą danych. No i właśnie. A jeśli tak by było, znaczy proszę pamiętać o tym, o czym powiedziałem przed chwilą, że to rozwiązywanie zadań matematycznych to tylko egzemplifikacja rozwiązywania wielu problemów, dla których rozwiązania nie ma danych testowych. Przepraszam. Ja nie wiem, czy wyrażam się jasno. Znaczy, dla mnie, znaczy inaczej, dla ludzi, którzy rozumieją pojęcie sztucznej inteligencji, dobrze rozumieją, dogłębnie rozumieją, to myślę, że to jest jasne. Natomiast dla osób, dla których pojęcie sztucznej inteligencji jest taką ławicą, no to oczywiście to, co ja mówię, to jest tabula rasa. A w każdym razie, jeśli i tutaj zaczyna się problem. W tym tekście, w pewnym momencie jest napisane, gdzieś to jest napisane, że właśnie tutaj zacytuję pewne zdanie. Zwłaszcza, że zarząd OpenAI miał oprócz swoich zwykłych obowiązków również zadanie pilnowania tego, aby prace nad sztuczną inteligencją były prowadzone w sposób etyczny. To, cokolwiek by to oznaczało. Cokolwiek by to oznaczało. Etyczny. Bo dla jednych jedno jest etyczne, dla drugich drugie jest etyczne. Tutaj akurat w tym przypadku ten zarząd jest. Pisze o tym, że zarząd OpenAI cechował się pewnym lewicowo-liberalnym przechyłem politycznym, czyli lewactwo. No ale powiedzmy sobie, że załóżmy na moment, że jest bez znaczenia, czy to są lewaki, czy nie lewaki. Aczkolwiek te sprawy etyczne zależą od tego, jak myślą ci ludzie, którzy decydują o tym, co jest etyczne, co nie, prawda? A więc chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że dla mnie to jest oczywiste, że jeśli istotnie w tym projekcie Star Q, tak to się chyba nazywało, Q-Star, że jeśli w tym projekcie Q-Star doszło do sytuacji, o której mowa, czyli z mgławicy można wyczarować cokolwiek, co ma wartość, to tak, przepraszam, to tak jak ten Twardowski, który z piasku bicz ukręcił, dosłownie. A jeśli Państwo nie widzicie w tym problemu etycznego, no to przykro mi. Ale ja go widzę. Ponieważ to by oznaczało, że z tej mgławicy, którą w tej chwili nazwałem tą gigantyczną bazę danych. jeśli z tej mgławicy można właśnie bić ukręcić, zadanie matematyczne rozwiązać, cokolwiek rozwiązać, jakiekolwiek pytanie się zada, dostanie się prawidłową odpowiedź, z dużym prawdopodobieństwem prawidłową, no to zaczyna już być na serio. To zaczyna już być bardzo, bardzo poważnie. Tutaj etyka zaczyna aż dopominać się o swoje racje. Jeśli tak można to ująć. A jak powiadam, to, co przed chwilą przeczytałem sam, a co zaprezentowałem Państwu, jest rzeczą szokującą. A to w dodatku jest o tyle nieciekawe, że ten sam Altman to wygląda na to, że jest Żydem, bo na zdjęciu, na którym jest prezentowany, jest napisane, coś widzisz. To tym bardziej się tego trzeba obawiać, to jest jasne. Natomiast i wcale się nie dziwię, że i to jest chyba kolejny aspekt tej historii. A Żyd został wyrzucony z szefowania, dlatego że cała reszta była liberalno-lewicowa. To by się idealnie wpisywało w narrację polityczną, która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. No ale to trzeba jeszcze przy okazji słuchać pana doktora Szewki. Więc wygląda na to, że tak jest, jeśli żydostwo międzynarodowe ma takiego sama Altmana i pewnie takich samych Altmanów ma wielu, no to myśmy powinni, znaczy ja zawsze mówię, że powinniśmy się ich bać, ale w tej chwili to nie tylko powinniśmy się ich bać, ale powinniśmy bardzo się bać. Ponieważ wygląda na to, że żydostwo międzynarodowe dostało do ręki narzędzie, które jest bombą atomową sztucznej inteligencji. No, to nie wygląda dobrze. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.